Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani Maja Wyręblewska, psycholog Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
Witam.
Witam.
Tydzień temu rozmawiałyśmy na temat sprawcy i ofiary przemocy. Mówiłyśmy też, że sprawca często bywał ofiarą przemocy w przeszłości. Czy zawsze jednoznacznie możemy wskazać sprawcę i ofiarę przemocy?
Czasami bywa to trudne. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że jasno określamy, kto jest sprawcą, kto ofiarą. Natomiast tak jak w poprzedniej audycji rozmawiałyśmy o tym, jeżeli ktoś wielokrotnie powtarza, daj mi spokój, nie mam teraz ochoty z tobą rozmawiać, potrzebuję chwili, żeby ochłonąć, wtedy trudno jest powiedzieć, kto jest sprawcą tej przemocy, a kto ofiarą. Jest to też trudne dlatego, że przemoc wiąże się z tak zwanym trójkątem dramatycznym. Trójkąt ten polega na tym, że zwykle występuje rola ofiary, prześladowcy i wybawcy. I role te się ciągle zmieniają. Wyobrażamy sobie taką sytuację, kiedy przychodzi mąż do domu i zastaje żonę, która krzyczy na dziecko. Krzyczy, że a znowu nie posprzątałeś, dlaczego to zrobiłeś? I w tym momencie on wyobraża sobie ją jako osobę, która stosuje przemoc. Dziecko stoi, płacze, jest bezpośrednio odbierane jako ofiara. I teraz jego reakcja może być przeróżna. Może powiedzieć agresywnie, masz słuchać matki. Wtedy również jako świadek wchodzi w tą formę stosowania przemocy. Tak, jeżeli to jest agresywne, uderzy go, wymusi na tym dziecku stosowanie się do tych zasad, które on wprowadza. Natomiast równie dobrze może powiedzieć, daj spokój, nie krzycz na to dziecko i wejść w rolę wybawiciela, jeśli chodzi o tą akurat sytuację. Więc trudno jest powiedzieć jednoznacznie, kto jest sprawcą, kto ofiarą, bo ten trójkąt dramatyczny bardzo szybko zmienia twoje ustawienie. Zdarza się też, że ofiara może być sprawcą dla kogoś innego. Na przykład, jeżeli mąż jest sprawcą przemocy, jest prześladowcą, kobieta jest odbierana jako ofiara przemocy, natomiast sama stosuje przemoc wobec swoich dzieci. Trudno wtedy jednoznacznie powiedzieć, kto jest sprawcą, kto ofiarą. Bo jest zarówno w roli ofiary stosowania przemocy przez swojego męża, jak i sprawcą stosowania przemocy względem swoich dzieci.
Czy to może być odreagowanie?
Bardzo często jest tak, kiedy osoby boją się sprzeciwić agresorowi, stosują agresję dla ofiar słabszych, osób słabszych, które nie zagrażają im bezpośrednio, nad którymi to one mogą dominować. Jeżeli nie pójdzie nam coś w pracy, pokłócimy się z dyrekcją, pokłócimy się z szefem, kierownikiem, a on ma nad nami władzę w taki sposób chociażby, że może nas zwolnić. Różne są sytuacje losowe. Osoby boją się stracić pracę, źródło dochodu. Są w bardzo dużym lęku, napięciu. Często przychodzą do domu i odreagowują, czy to na mężu, żonie, czy dzieciach, tak, to napięcie. Zdarza się, że osoby mogą być w podwójnej roli. Może nie w danej sytuacji, ale w przebiegu jakiegoś określonego czasu to się zmienia. Jest też tak, że jeżeli sprawca przemocy zacznie się zmieniać, zacznie chodzić na wszystkie programy korekcyjne, terapie, nauczy się kontrolować swoją złość, nagle coś się w domu zmienia. Często jest to podszyte dużym lękiem, że to jest tylko chwilowa zmiana, że ten akt przemocy może znowu wystąpić. I tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, może pojawić się takie zachowanie, żeby go testować, prowokować, sprawdzić, na ile on jest już zmieniony, na ile te sytuacje będą się powtarzać. Często wtedy nie tylko żona prowokuje na przykład męża, jeżeli to mąż jest sprawcą przemocy, do tego, żeby sprawdzić, czy on już się zmienił, ale także dzieci, które testują swoim zachowaniem, czy tata, mama już na pewno się uspokoili. Jest to trudne też dla rodzin, w których występuje problem uzależnienia. Kiedy osoba uzależniona przestaje stosować substancje psychoaktywne, zmienia się, trzeźwieje, cały system musi się zmienić. I jest to duża obawa, jak teraz się odnaleźć. No bo wiedzieliśmy, jak się odnaleźć, kiedy tata krzyczał, kiedy tata był pijany, czy kiedy mama krzyczała, kiedy mama była pijana. Natomiast teraz w tej nowej sytuacji to jest coś dziwnego. Ten człowiek do tej pory krzyczał, do tej pory bił, a teraz chce się przyjść przytulić. A teraz mi mówi, co w szkole. To jest nienaturalne dla dzieci i często wtedy jest takiego poczucia nie zaadaptowania się do tej nowej zmiany, testują, próbują tego zachowania nowego, czy aby na pewno ta przemoc się nie powtórzy.
czyli wstępują w rolę agresora słownego chociażby.
Tak.
Kim jest wybawiciel?
Wybawiciel to jest taka też ciekawa rola ze względu na to, że często są to osoby, które same mają taki duży lęk przed porzuceniem i zamiast zajmować się swoimi problemami, lubią zajmować się czyimiś problemami. Jest to bardzo też obciążająca rola. Myślę sobie, że wiele osób pracujących w ośrodkach pomocowych jest w takiej roli wybawiciela. Przychodzą osoby pokrzywdzone i mówią, ale co ja mam zrobić, pomóż mi. Bezpośrednio wchodzimy w tą rolę, tak trochę biorąc odpowiedzialność za czyjeś życie. Jest to niebezpieczne, bo później łatwo jest powiedzieć, to ty mi to powiedziałeś, to ty mi to zaproponowałaś, to przez ciebie to zrobiłem. Często zdarza się, że osoby, które są takimi wybawcami, autorytetami, same wychowywały się w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie ta potrzeba takiego zauważenia, zaopiekowania się sobą, wyrażania swoich potrzeb była bardzo ograniczona. Często były to osoby, które w tak zwanej rodzinie alkoholowej przyjmowały formę bohaterów rodzinnych. I to one troszczyły się o mamę, kiedy była pijana. To one próbowały załatwić wszystko w urzędach i mają taką perspektywę tego, że muszą być najlepsze, muszą sobie ze wszystkim poradzić, że to one żyją dla innych, dlatego żeby innym pomagać, a ich potrzeby są gdzieś na szarym końcu. To też jest niebezpieczne, ponieważ każdy z nas ma swoje potrzeby i potrzebuje je realizować, chce je realizować. Kiedy tego nie robimy, te nasze potrzeby zostają sfrustrowane i wtedy łatwiej nam sięgnąć też po zachowania agresywne. Jeżeli cały czas te nasze potrzeby stoją gdzieś z boku, inni są ważniejsi, odczuwamy złość. Czy sobie ją uświadamiamy, czy nie, gdzieś ona się w nas zbiera.
Czyli wybawiciel może też być w sytuacji i sprawcy przemocy, i ofiary, czyli te granice są bardzo płynne tak naprawdę.
Tak. To, co jest jeszcze istotne, to często ofiara, kiedy przychodzi osoba pokrzywdzona do nas, mówi, to nie jest problem, że tata bił. Problem jest, że mama na to patrzała. To ona nie zareagowała. Ty się na to godziłaś. I ta rola tego wybawiciela, czy autorytetu, który zawiódł, jest czasem trudniejsza do zrozumienia, wyjaśnienia osobie pokrzywdzonej niż rola tego sprawcy. Dlaczego ona pozwalała mnie bić? Dlaczego ona na to przyzwalała? Dlaczego była z tym człowiekiem? Pytania bardzo często się pojawiają i to jest właśnie ten moment, kiedy autorytet w myśl osoby, która została pokrzywdzona, zawiódł. Pojawia się takie myślenie, jak ten świat ma być bezpieczny. Jeżeli człowiek, który ma pomagać, ma być wybawcą, on mnie jednak porzucił. Poziom złości, jakie osoby prezentują względem obserwatora stosowania przemocy, czy to będzie babcia, mama, czy tego, w którym pokładają nadzieję, że on będzie tym wybawcą, pomoże, zrozumie, nie da skrzywdzić, jest znacznie większa, no bo można sobie powiedzieć, że tata był alkoholikiem i on stosował przemoc. Natomiast dlaczego mama z nim była? Dlaczego mama tak długo dała się upokarzać? Dlaczego mama nie nauczyła mnie, jak być kobietą? Jak szanować siebie, swoje ciało, swoje granice, swoje uczucia, jak stworzyć normalny związek. Tutaj się pojawia więcej takiego żalu i złości.
No i właśnie te ciężkie, trudne przeżycia wpływają na naszą psychikę, kształtują też nas. I wtedy sami możemy stać się sprawcą lub ofiarą. Pojawiają się jakieś zespoły pourazowe.
Jeśli doświadczymy przemocy, czy zachowań agresywnych, traumatycznych, czy to napaści seksualnej, czy przemocy w domu, czy udziału w jakiejś katastrofie, w przeżyciach typu wojna, atak terrorystyczny. Wtedy po tym wydarzeniu mogą utrzymywać się pewne niepokojące objawy, pojawić się pewne niepokojące objawy. To, co jest charakterystyczne dla stresu pourazowego, zespołu stresu pourazowego, to, że osoba przeżyła traumatyczne wydarzenie i po nim nie może powrócić do normalności, nie może powrócić do równowagi psychicznej. To znaczy na co dzień pojawiają się takie nawracające myśli o tym wydarzeniu. Cały czas osoba przypomina sobie to, co się wydarzyło. Pojawiają się koszmary nocne, tak zwane flashbacki, czyli takie przebłyski, halucynacje, mamy tego, że coś się może znowu wydarzyć. Człowiek staje się coraz bardziej oderwany od rzeczywistości. Pojawiają się też wszelkie stresy związane z napotkaniem jakiegoś symbolu, który mógłby przypominać to wydarzenie, tak? Dla osoby, która została skrzywdzona, powiedzmy, w napaści seksualnej i było to w jakiejś ciemnej ulicy, to ciemne ulice będą powodowały taki wyzwalacz tych wspomnień. Mogą być też takie reakcje związane z odczuwaniem zapachów, dźwięków przypominających to wydarzenie. Pojawiają się też takie zmiany fizjologiczne. To znaczy, to często na przykład u weteranów wojennych sygnał jakiegoś alarmu, dźwięku. Mogą pojawiać się drżenia, potliwość, przyspieszone bicie serca, które powodują znowu reakcję alarmową dla organizmu. Coś się dzieje niebezpiecznego. Typowe dla zespołów pourazowych jest też to, że osoby zaczynają unikać miejsc, które mogłyby przypomnieć to wydarzenie. Nie chcą rozmawiać o danym wydarzeniu. Często dzieje się też tak, żałoba nie jest związana bezpośrednio z wystąpieniem stresu pourazowego, ale możemy to dobrze zaobserwować w tym akurat elemencie unikania tematów związanych ze śmiercią, unikania tematów związanych z wydarzeniem, niechęci rozmowy na ten temat. To, co jeszcze jest takie niebezpieczne, jeśli chodzi o zespół pourazowy, to to, że osoby izolują się. One przestają widzieć sens w zakładaniu rodziny, podejmowaniu pracy, dbania o związek małżeński, dbania o dzieci. Osoby zaprzestają kontaktów społecznych, to co wcześniej cieszyło, przestaje cieszyć. Ich pasje, zainteresowania, które do tej pory realizowali, ograniczają się do pobytu w domu i większego odrętwienia emocjonalnego. Jest to też trudne dla dzieci, kiedy chcą przyjść do mamy, taty, przytulić się, ale rodzic w ogóle nie ma na to potrzeby. Nie tylko dla dzieci, ale dla otoczenia osób cierpiących na zespół stresu pourazowego, które chcą żyć normalnie i nie rozumieją, dlaczego mąż, żona, rodzic nie reaguje w taki sposób, jak do tej pory. Nie uśmiecha się na te same żarty, nie chce, nie wiem, wychodzić na basen, nie chce iść do pracy, nie chce pomóc w obowiązkach domowych. Dlaczego nie chce rozmawiać, unika, nie wiem, kontaktów seksualnych, zbliżenia, przytulenia, takiej bliskości, form bliskości. Ten zespół stresu pourazowego bardzo często jest obserwowany w przypadkach osób, które brały udział w wojnie. To obserwacja weteranów wojennych przyczyniła się do tego, aby diagnozować występowanie tego zespołu. Co ciekawe, pojawiał się on także u kobiet, które nie walczyły, a miały mężów na froncie. To życie w ciągłej niepewności, czy mąż żyje, nie żyje, czy przyjdzie wiadomość o tym, że coś się stało, powodowała silny lęk, takie wypalenie emocjonalne. Ten organizm był ciągle zmotywowany do życia w takim lęku. Zdarzało się też tak z relacji kobiet, których mężowie byli na wojnie, że mówiły, że to one trafiały później na hospitalizację i obserwacje psychiatryczne ze względu właśnie na ten stres chroniczny, któremu były poddawane. To, co też jest trudne, myślę, dla weteranów wojennych, dla osób, które brały udział w różnych misjach, to to, że cały czas narażają swoje życie i ta perspektywa śmierci jest każdego dnia. Później, kiedy wracają do domu, to często wracają z myślą o tym, że zrobili bardzo dużo. To ich poświęcenie to było coś nadzwyczajnego, a w domu dzieją się normalne rzeczy. Nie w każdym domu ciągle będą odbierani jako bohaterowie. Spotykają się też z tym, że jadą kolejne osoby na misję i oni są następnymi bohaterami, a oni powoli zostają zapomniani. Myślę, że to też jest trudne później się odnaleźć w takiej sytuacji normalnego życia, nie życia na wojnie.
Traumatyczne przeżycia albo ciągłe życie w stresie wywołują ten zespół stresu pourazowego. Na pewno przez jakiś czas człowiek trwa w tym stresie. Natomiast kiedy otoczenie powinno zauważyć, że dzieje się coś złego i ta osoba potrzebuje pomocy?
Zespół stresu pourazowego występuje zwykle, objawy pojawiają się do 6 miesięcy po wydarzeniu, mniej więcej w takim okresie czasowym. Jeżeli było wydarzenie, które było traumatyczne, wiemy o tym, że doszło do wypadku, napaści, a zachowanie tego człowieka, tak jak mówiłam, istotnie się zmienia. On się zaczyna izolować, nie śpi po nocach, zachowuje się inaczej niż do tej pory. Staje się wycofany, chłodny emocjonalnie. To są takie sygnały do tego, żeby skonsultować się z psychologiem czy psychiatrą.
Ludzie, którzy mają do czynienia z racji wykonywanego zawodu, jak żołnierze, z sytuacjami bardzo stresującymi albo ekstremalnymi, jak katastrofy, czyli, nie wiem, strażacy czy policja, są szczególnie też narażeni na traumatyzację. Jak to potem może wpływać na stosowanie przemocy przez nich, skoro oni sami doświadczyli na co dzień?
Trudno mi jest też jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. Nie znam badań w tej dziedzinie. Natomiast to, co sądzę na ten temat, jak to rozumiem, to każdy z nas ma pewne mechanizmy obronne. W sytuacjach codziennych stosujemy zupełnie inny wachlarz naszych mechanizmów obronnych, które pozwalają nam funkcjonować, dzięki którym radzimy sobie z trudnościami. Natomiast w sytuacji chronicznego bycia z osobami pokrzywdzonymi, tak jak w przypadku interwentów kryzysowych, psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych, ale też takiego oglądania przemocy ze strony policji, uczestniczenia w katastrofach, jeśli chodzi o straż pożarną, po pewnym czasie musimy wyrobić sobie inne mechanizmy obronne. To znaczy częściej nam się zdarza racjonalizować pewne rzeczy, powiedzieć, że tak się wydarzyło, ale żyć musimy dalej. Czy intelektualizować, było kilka ofiar, natomiast kilka osób przeżyło, na przykład dany pożar, wypadek. Po pewnym czasie trochę, myślę sobie, odwrażliwiać się na niektóre sytuacje i jest to potrzebne ze względu na swoje zdrowie psychiczne. Jeżeli ciągle przeżywalibyśmy bardzo mocno wydarzenia związane z traumą, wydarzenia związane ze śmiercią, czy nie wiem, tak jak podczas pracy w hospicjum, gdzie na co dzień ktoś ogląda śmierć, za każdym razem, gdybyśmy to przeżywali, moglibyśmy bardzo szybko się wypalić zawodowo, ale też sami popaść w jakiś kryzys. Więc z jednej strony potrzebujemy takich mechanizmów obronnych do tego, żeby móc funkcjonować. Z drugiej strony w każdej służbie pomocowej, w każdej takim zawodzie pomocowym występuje jakiś poziom władzy, poziom tego autorytetu. Tego, o czym wcześniej mówiliśmy w tej audycji poprzedniej, że stosowanie przemocy bezpośrednio wiąże się z władzą i dominacją. Jeżeli ja dominuję nad drugim człowiekiem, jeżeli jestem w tym momencie, kiedy on jest w kryzysie, jestem od niego silniejszy, może wystąpić pokusa stosowania przemocy. Często osoby, które są straumatyzowane, a w służbach się to zdarza, bo możemy jechać na jedną, drugą interwencję i nic się nie wydarzy, natomiast któraś tak mocno nas dotknie, że wystąpią u nas zespoły stresu pourazowego, wtedy często sięga się też po alkohol i inne używki, które mają zneutralizować ten ból. Więc wtedy ta predyspozycja do stosowania substancji psychoaktywnych czy stosowania przemocy może wzrastać, jeżeli sami jesteśmy straumatyzowani. To, co ważne i myślę, że najistotniejsze, to, że zarówno pielęgniarki, jak i służba zdrowia, cała służba zdrowia, cała służba mundurowa czy pomagacze tak zwani, powinni mieć prawo do debriefingu, czyli takiego tak zwanego odreagowania po danej akcji, tego, żeby ktoś im udzielił pomocy, wsparcia. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili idealny system, to po każdym udziale w interwencji takiej, gdzie ktoś zginął, czy jakiejś takiej traumatyzującej, ten, kto udziela pomocy, powinien mieć możliwość kontaktu z psychologiem, odgadania tego, przepracowania tego, żeby te objawy ustąpiły, żeby nie narażać siebie na tą traumatyzację.
Czasami słyszy się taką opinię, że służby mundurowe, w szczególności te, które stosują, czasem muszą stosować przemoc wobec przestępców, jak policjanci, czy na wojnie, jak żołnierze, sami też przenoszą te zachowania agresywne do domów i stosują przemoc wobec swoich bliskich. Czy to jest częste zjawisko?
Nie znam badań na ten temat. To, co wydaje się istotne, to to, że chociażby policjanci na co dzień stykają się z tą przemocą. Jest to pewna forma władzy, bo mówimy panie władzo czasem do policjantów, więc to niesie za sobą pokusę tego, żeby w domu też dominować, też żeby, nie wiem, żona, dzieci podporządkowały się jemu, tak, jeżeli mówimy o mężczyźnie. Natomiast nie chciałabym generalizować, że każdy policjant to sprawca przemocy czy alkoholik, bo trudno o tym mówić, bo możemy tak o każdym zawodzie generalizować. Jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę prawników, którzy też często mają władzę, chociażby prawną nad swoimi, nie wiem, żonami, mężami, no to też mogą, nie wiem, w sytuacji rozwodu mieć taką pokusę stosowania przemocy, chociażby takiej emocjonalnej i, nie wiem, ekonomicznej, tak? Potrafię sobie tak skonstruować tą sprawę, tak skonstruować ten pozew, żebyś ty została bez niczego na przykład, tak? To też nie znaczy, że każdy prawnik to to robi. Tak więc myślę sobie też o zawodzie psychologa, że na co dzień spotykamy się z osobami w bardzo silnych kryzysach czy problemami emocjonalnymi. I to nasza odpowiedzialność za to, żeby tym osobom pomóc, jest większa niż ich. Jasne, że do zmiany potrzebny jest drugi człowiek i motywacja tego pacjenta, klienta do tego, żeby coś się zmieniło. Natomiast to my mamy być świadomi, jak mu pomóc i jak nie przekraczać pewnych granic. Wyobrażam sobie też to, że i zarówno służby mundurowe, jak i nie wiem, my psychoterapeuci mamy jasno określony kodeks etyczny i jeżeli takie zachowanie ma miejsce, że nie wiem, policjant, czy strażak, czy psycholog, czy ktokolwiek inny przekracza te granice, no to możemy odwołać się do kodeksu etycznego, jesteśmy odsunięci od pracy zawodowej.
Podobnie można powiedzieć, że nauczyciel, który ma władzę nad uczniami, też może jej nadużywać. I
jasne,
w domu.
Że tak. Oczywiście, że tak.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Maja Wręblewska, psycholog Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.